każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Kwadrans po godzinie 12. Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Hubert Pietroński. Witamy. Wkrótce ma zostać uruchomiony drugi nabór wniosków do programu inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Swoje wnioski oczywiście przygotowują także lubuskie samorządy i o tym w naszej audycji. Pierwsi goście to burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią Burmistrz.
Zacznę od Pani Burmistrz. Czy Drezdenko będzie uczestniczyć w tym drugim naborze?
Naturalnie, oczywiście. Tak jak w przypadku pierwszego naboru, tak tutaj również przygotowujemy projekty. Oczywiście upatrujemy tu ogromne nadzieje na rozwój naszego samorządu. Ponadto chcemy być dobrze przygotowani od strony dokumentacyjnej, tak aby móc sprawnie przeprowadzić później cały proces inwestycyjny, jeżeli takie dofinansowanie w ramach tego programu uda się pozyskać.
Za chwilę zapytam o te wnioski i na jakie inwestycje oraz o tym, o to, co do tej pory się udało dostać, ale teraz zapytam dyrektora Biura Wojewody Lubuskiego, pan Karol Zieleński. Spotkaliście się z samorządowcami. Był przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego. Ja słyszałem, czytałem wywiad z panią prezes banku i ona tam w pewnym momencie w wywiadzie powiedziała takie zdanie, że ten cały program ma taki też mechanizm progospodarczy, że te projekty, które będą finansowane, mają dotyczyć także tych mniejszych zadań, dzięki którym małe firmy lokalne mają szansę z tego skorzystać, bo wiadomo, że te duże zadania powyżej 30 milionów, to nie zawsze w regionie czy wokół jakiegoś samorządu znajdzie się taka firma, która takie zadanie wykona. Ale to też jest ważny element tego programu. No dobrze, ale co z tego spotkania, które mieliście w Urzędzie Wojewódzkim, wynika, jeśli chodzi o tą drugą część tego programu?
Została przedstawiona, było spotkanie z samorządowcami, przyjechał wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Duża część tego spotkania dotyczyła podsumowania tej pierwszej edycji, ponieważ samorządowcy mają już promesy przesłane, zaczynają realizować te projekty. Było dużo pytań odnośnie bieżących tych realizacji. Bardzo dużo pytań z zakresu prawa przetargów publicznych, takie techniczne rzeczy. Mnie osobiście bardzo cieszy taki wysoki poziom tej dyskusji, bardzo merytoryczny poziom. Drugie rozdanie zostało zapowiedziane. Pan prezes powiedział, że będzie to grudzień, styczeń, natomiast w swoim wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że to nastąpi ogłoszenie tego naboru jeszcze w tym roku.
Czyli to jeszcze ten rok, to chyba dobra informacja, pani burmistrz?
Oczywiście, że dobra. Natomiast wymaga od nas faktycznie ogromnej mobilizacji, bo tak jak tu pan dyrektor wspomniał, no jesteśmy właśnie w momencie ogłaszania przetargów, dopinania wszystkiego, ponieważ no ta forma tutaj współpracy z BGK i z wykonawcą później przy realizacji, kwestia transzowania wynagrodzeń za pracę i tak dalej, i tak dalej. Tu jest dość sporo tych kwestii, które właśnie rozwiązujemy i z którymi musimy się zmierzyć, a równolegle musimy opracowywać te projekty. Natomiast też informacja o tym, że ten drugi nabór będzie, może nie już tak konkretnie, jeżeli chodzi o miesiąc, ale była wcześniej, więc my też już mieliśmy sygnał, żeby się przygotowywać, żeby tutaj te projekty opracowywać, żeby wyceny były oczywiście aktualne, no bo jednak tutaj ten rynek też się na tyle szybko zmienia, że też kwestia wycen tych projektów i oszacowania wartości musimy tutaj dołożyć starań, żeby to wszystko było jak najbardziej aktualne. Więc oczywiście dużo pracy, no ale jest to taka praca, powiem, bardzo satysfakcjonująca, tak? Bo oznacza, że tutaj dla naszych samorządów mamy rozwój i że będą realizowane kolejne fajne projekty.
Panie dyrektorze, bo patrząc na te projekty, które składały samorządy do tej pory, mówimy o drogach, mówimy o sprawach związanych z siecią wodno-kanalizacyjną, to są takie, widać, potrzeby samorządów teraz. Oczywiście nie wszystkich, bo te projekty są bardzo, bardzo różne, ale w Lubuskiem, jak patrzyłem, to te drogi i sieci wodociągowa dominują. Czyli samorządy chcą dzięki tym pieniądzom też te kwestie załatwiać.
Dokładnie tak. No, zresztą ten priorytet drogowy był statystycznie w całej Polsce na porównywalnym poziomie. Tutaj lubuskie samorządy też mocno w drogi chcą zainwestować. Zresztą inwestują dużo. Ostatnio wojewoda Władysław Dajczak też mówił w takim podsumowaniu, porównując swoją kadencję, kadencję rządów Prawa i Sprawiedliwości z poprzednikami, wzrost o prawie 400% nakładów z programów rządowych na infrastrukturę drogową, a było to jeszcze bez ujęcia właśnie tego Polskiego Ładu. Także drogi są dla samorządów priorytetem, zresztą mieszkańcy też bardzo często zwracają uwagę na jakość, to się wszystko zmienia, też infrastruktura towarzysząca tym drogom. Jeśli chodzi z kolei o te zadania wodno-kanalizacyjne, to tak, no wciąż mamy miejscowości bez sieci kanalizacyjnej, sieć wodociągowa, no to tutaj już jest pokrycie tych białych plam, jest o wiele mniej. W tym kontekście też trzeba nadmienić, że w listopadzie Ministerstwo Finansów z wypracowanej rezerwy przekazało 4 miliardy złotych na wszystkie samorządy w Polsce na dodatkowe zadania wodno-kanalizacyjne. Według algorytmu polegającego na tym, że te samorządy, gdzie było najmniejszy procent pokrycia siecią wodną czy kanalizacyjną gminy, te dostawały pieniądze. Również z tego skorzystały lubuskie samorządy. Tutaj dodatkowo, jeśli dobrze pamiętam, 60 milionów trafiło do lubuskich gmin.
60 milionów.
Ale to jest dodatkowo takie poza konkursem z rezerwy. Jeżeli chodzi natomiast o nasze oczekiwania i to, co wynika z rozmów z samorządowcami, to spodziewamy się, że w drugim rozdaniu będzie podobny udział dróg w składanych wnioskach, ale też i tych zadań wodno-kanalizacyjnych. To nadal jest priorytet.
Panie burmistrzu, jak to w przypadku Drezdenka wygląda? Te wnioski, które szykujecie, na co są? Na co będą?
No więc tutaj chyba wpisujemy się w te potrzeby wielu samorządów, bo z pewnością powtórzymy wniosek, którego jakby z tej pierwszej puli nie udało się pozyskać, ale w dalszym ciągu jakby chcemy go wykonać. Jest dla nas priorytetowy i to jest właśnie zadanie wodociągowe. A więc wodociągowanie miejscowości Goszczanowo. To jest projekt, opiewał na kwotę 3 milionów 250 tysięcy złotych. Także to będzie na pewno dla nas kluczowe. Drugim projektem, o którym myślimy, który jest ważny dla naszego samorządu, ale też podyktowany już naprawdę sytuacją dosyć kryzysową, to jest stan naszego zabytkowego Spichlerza, w którym mieści się Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej. Nasze regionalne, piękne muzeum. Niestety zabytkowy budynek wymaga kompleksowego remontu, modernizacji. I taką właśnie modernizację tego zabytku, właściwie można to uznać nawet za rewitalizację tego zabytkowego muzeum, również chcielibyśmy tutaj aplikować o środki na to zadanie, a opiewa ono na kwotę około 2,5 miliona złotych. To takie priorytety. No i tu znowu zostając troszkę w konwencji, na pewno trzecim projektem będzie projekt drogowy, bo tutaj faktycznie przy tak rozległej gminie, jaką jest gmina Drezdenko, tych zadań drogowych no jest bardzo dużo.
Swoją drogą czytałem takie zestawienie tych inwestycji i tam jeden z ekspertów odnosił się do całego tego przedsięwzięcia i zastanawiał się, czy takie inwestycje mogą spowodować wzrost cen na przykład odbiorców, no bo sieć większa trzeba będzie utrzymać. Czy pani się tego boi, że to może być taka konsekwencja też też, no bo dużo samorządów inwestuje, nie wszystkie chcą podnosić, na przykład Witnica stwierdziła, że nie, ona nie podniesie cen za wodę czy za ścieki. Jak pani na to patrzy?
To znaczy uważam, że woda, wodociąg, ta dobra, czysta woda, to jest po prostu rzecz pierwszej potrzeby. I tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no one schodzą na dalszy plan. Mówię tutaj o tym, czy w ogóle my jako samorządowcy możemy takie coś kalkulować. Wodociąg powinien być w każdej miejscowości, szczególnie jeżeli mieszkańcy od wielu lat zgłaszają, że ta woda, którą mają z własnych ujęć, no nie jest zadowalająca. Więc będziemy na pewno to kontynuować. A patrząc na to, że są to nowe, nowoczesne inwestycje, są one też nieawaryjne. Dużo większą bolączką dla nas i jakby wpływ na również ceny mają stare, często jeszcze naprawdę sprzed kilkudziesięciu lat wodociągi, które trzeba wymieniać, modernizować, które są awaryjne i które faktycznie generują przy utrzymaniu koszty. I duże znaczenie ma tutaj też jednak odpowiedzialność mieszkańców. Jeżeli to ta prośba czy ten wniosek o to, żeby wodociągować daną miejscowość wynika z faktycznych potrzeb i faktycznie 100% gospodarstw domowych się do tego wodociągu podłączy w szybkim czasookresie, to naprawdę będzie, już tak mówiąc kolokwialnie, hulało tak jak należy. Gorzej, jeżeli jakaś grupa mieszkańców nie będzie chciała skorzystać z tej infrastruktury, tak? Czyli my te wszystkie sieci przesyłowe wykonamy, a już te same przyłącza do mieszkań, mieszkańcy będą zwlekać, nie będą chcieli się podłączać, mogą wtedy wystąpić jakieś zastoje wody, nie daj Boże jakieś bakterie. Myślę, że to jest bardzo taki wielowątkowy temat, ale ja liczę na to, że akurat w przypadku Goszczanowa nie ma takich zagrożeń i nie będzie to też miało wpływu na wzrost cen wody.
Z drugiej strony inwestycje publiczne, czy całe to przedsięwzięcie, panie dyrektorze, będzie skutkowało, czy też przynosiło efekt, to lepsze chyba słowo, wzrostu tychże inwestycji, bo patrzymy na ten wskaźnik. On jest bardzo ważny z punktu widzenia gospodarki, nie tylko lubuskiej, ale ogólnie. Rozumiem, że gdzieś ten cel też jest a propos tego programu.
Oczywiście, że to jest jeden z priorytetowych celów. Generalnie cały pakiet, cały kompleks rozwiązań Polskiego Ładu służy temu, aby Polacy byli bardziej zamożniejsi, żebyśmy szybciej gonili poziom życia Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o dochody. I tutaj Fundusz Inwestycji Strategicznych jest jednym z ważnych elementów. Na ten rok jest zapowiedzianych tutaj 40 miliardów. W tym roku, w pierwszym rozdaniu, lubuskie samorządy otrzymały promesy na łączną kwotę 677 milionów złotych. To są spektakularne środki, których do tej pory nie było jednorazowo transferowanych w takiej formie. To ma stymulować pobudzenie gospodarcze. Z drugiej strony też mamy na uwadze to, że premier rząd wprowadza tarczę antyinflacyjną. Jednym z jej elementów, bo tutaj wszyscy mówiliśmy wielokrotnie, w mediach pojawiało się to, że to będzie spadek akcyzy, obniżenie podatku VAT, ale premier też powiedział, że równocześnie ograniczymy wydatkowanie środków w ramach funduszy celowych. Takimi funduszami celowymi są na przykład Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Jest takim funduszem celowym. Tam może być mniej pieniędzy, więcej pieniędzy będzie w Polskim Ładzie. Tutaj jest zupełnie inny mechanizm funkcjonowania tego, inny mechanizm finansowania tych przedsięwzięć, ale to pokazuje, że rząd Mateusza Morawieckiego ma to bardzo dobrze przemyślane, bardzo dobrze poukładane i na razie efekty, i to efekty pozytywne, widzimy tego. Ale tu nawiązując jeszcze do pana wcześniejszego pytania i wypowiedzi tutaj pani burmistrz, jeżeli chodzi o tą wodę, to oczywiście to jest bardzo wielowątkowy temat. Ceny wody też są opiniowane przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Oczywiście to jest ograniczenie. Ale pani burmistrz zwróciła uwagę też oprócz sieci na te stacje uzdatniania wody i tutaj w ramach i Polskiego Ładu w województwie lubuskim kilkanaście takich zadań zostało dofinansowanych. Tak z głowy pamiętam gmina Górzyca, gdzie tam są zabudowania jeszcze z lat 80., jeżeli chodzi o ujęcia wody, stacji uzdatniania, bardzo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, ale wcześniej mieliśmy też dwa wydania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach tej tarczy antykryzysowej, żeby jednak wpuścić pieniądze w gospodarkę i wtedy też kilkanaście takich zadań związanych ze stacjami uzdatniania wody właśnie, czyli tym remontem, też było dofinansowanych. I w tamtym RFIL-u pamiętam na przykład, że Ośno Lubuskie z tego korzystało i ta inwestycja już jest chyba w ramach realizacji, czyli tutaj pozytywny wpływ tych środków na każdy aspekt życia społeczności lokalnych w danych gminach.
To czekamy w takim wypadku na nabór i będziemy oczywiście mówili o jego efektach. Mam nadzieję, że pani burmistrz będzie zadowolona także z drugiego rozdania. Dziękuję za rozmowę w tej części. Przypomnę, państwa i moimi gośćmi byli burmistrz Drezdenka pani Karolina Piotrowska. Dziękuję.
Dziękuję. Do usłyszenia.
I dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego pan Karol Zieliński.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa.
Dziękuję za rozmowę. Chwila przerwy i kolejni goście, radni Gorzowa.
W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasim.
I witamy po przerwie. Audycję realizuje Hubert Pietroński. Witamy serdecznie kolejnych gości, również radni Gorzowa. Pani Anna Kozak, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentował radny Tomasz Rafalski. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Poznaliśmy gorzowskie pomysły, jeśli chodzi o to drugie rozdanie programu inwestycji strategicznych. Wiemy, że miasto chce postawić na modernizację deptaka przy ulicy Hawelańskiej, remont kosynierów gdyńskich, ale razem z rondem przy Słowiance, przy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym i nowej hali oraz drugie podejście do budowy północnej obwodnicy miasta, ale inne podejście, bo miasto podzieliło te inwestycje już na części i do tej pierwszej części chcę też złożyć wniosek. Ona będzie kosztowała około 40 milionów złotych. Jak państwo jako radni oceniacie te pomysły Gorzowa? Pani Anna Kozak.
Proszę państwa, te pieniądze pochodzą z programu inwestycji strategicznych Polski Ład i są to pieniądze, które są dofinansowaniem inwestycji publicznych. Jest to taki program, który jest zbudowany wokół założeń Polskiego Ładu. Mamy tam możliwość dofinansowania jako Gorzów 95% i 5% wkładu własnego. Priorytetem tego zadania są właśnie inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła, a także na inwestycje społeczne, żłobki, przedszkola, ścieżki. A celem tego projektu to jest poprawa warunków życia mieszkańców danego rejonu. Tutaj, jak pan redaktor wspomniał, Gorzów składa trzy wnioski, bo to są trzy wnioski, one są w zależności od kwoty. Do 5 milionów właśnie deptak przy ulicy Hawelańskiej, do 30 milionów jest to przebudowa odu komunikacyjnego ulicy Kosynierów Gdyńskich i on do Przysłowiańca oraz ten trzeci, chyba najbardziej trudny, dlatego etapowany na te 40 milionów pierwszy odcinek budowy obwodnicy północnej miasta Gorzowa. Proszę państwa, no z punktu widzenia pana prezydenta bardzo dobre rozwiązania, ponieważ brakuje nam środków na dokończenie tych inwestycji. Bardzo dużym wyzwaniem jest dla nas budowa obwodnicy północnej, bo jest to około 170 milionów. Jest to bardzo trudny odcinek, ten odcinek od tego ronda tak zwanego Barlenińskiego do ulicy Kazimierza Wielkiego, do tego nowo powstałego ronda jest bardzo trudnym odcinkiem, dlatego postawiliśmy na to. Natomiast nie wiem, czy nie byłoby też dobrym rozwiązaniem, gdybyśmy na przykład też mogli postawić taki wniosek, jak na przykład budowa żłobków czy przedszkoli. Bo musimy też pamiętać o tym, że w nowym roku, w 2022 roku, w związku z tym, że w budżecie miasta będziemy mieli, możemy się spodziewać mniejszych wpływów z tytułu podatku PIT, CIT, a także braku udziału w podwyższonej składce zdrowotnej, musimy dbać o dochody miasta. A żeby zadbać o te dochody miasta, byłoby dobrze, gdybyśmy wyciągnęli rękę w kierunku rodziców młodych, którzy mają dzieci, którzy mogliby pójść do pracy i moglibyśmy powiększyć zasób naszych jakby wpływów z tytułu podatków.
Tomasz Rafalski, padł pomysł żłobki, a nie tylko chyba budowa, bo ostatnio czytałem wpisy rodziców na portalu społecznościowym, którzy narzekali na stan tych starszych przedszkoli, więc może miasto powinno pomyśleć o modernizacji. No dobrze, ale oceńmy na razie to, co do tej pory wiemy, jeśli chodzi o ten drugi nabór Polskiego Ładu dotyczący Gorzowa. Tomasz Rafalski.
Ja na początku chciałem podziękować mojej koleżance, która tak bardzo ładnie opisała i zareklamowała Polski Ład. Słusznie, jest to program, który ma służyć ludziom, inwestycjom, ma poprawiać poziom i jakość życia mieszkańców. Tutaj się zgadzamy. Czy wybory gorzowskich włodarzy były dobre? A na pewno były racjonalne. Budowa kosynierów, przebudowa kosynierów gdyńskich jest faktem, który musi zostać dokonany. To jest przebudowa konieczna i podejrzewam, że jeżeli uda się uzyskać te środki, bo to w tej chwili to jest akurat realna sprawa, uzyskać te środki, zostaną zluzowane one z budżetu i nie jest powiedziane, że nie zostaną przeznaczone na budowę przedszkoli czy żłobków lub też na modernizację starej. Zresztą jesteśmy świeżo po rozmowach dotyczących budżetu z prezydentem Wójcickim, który zakłada dosyć duże inwestycje w edukację. Ja mówię tu o budynkach, tak, o bazie edukacyjnej, w której znajdują się też modernizacje i termomodernizacje poszczególnych przedszkoli i żłobków i szkół. A następnie, no tutaj mówimy o obwodnicy północnej, bo kolejny taki, powiedzmy, duży projekt. Tutaj byłbym bardzo ostrożny, ponieważ no ja się z tego, co się orientuję, byłoby bardzo trudno uzyskać takie dofinansowanie i słusznie zostało to poetapowane, ponieważ staje się w tej chwili bardziej realne. Ja pozytywnie patrzę na te pomysły dotyczące inwestycji, które mamy szansę pozyskać z Polskiego Ładu i uważam, że są realne do zrealizowania.
Bo mówimy o na przykład, oprócz tego, co Gorzów zaproponował jednym z przedszkoli, no myślę, że tutaj, nie wiem, czy pani radna Anna Kozak się ze mną zgodzi, ale na przykład europejskie jest tutaj osiedle takim miejscem, gdzie to tam po części działa przedszkole i żłobek, natomiast chyba nie tak duże, jakie są potrzeby. Ale słyszę, że pani chce coś uzupełnić.
Tak, ja tutaj muszę powiedzieć państwu jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Oczywiście rząd od nas bardzo mocno dba, daje nam bardzo dużo pieniędzy na inwestycje, natomiast musimy też pamiętać, że każda nowa inwestycja, którą my robimy w mieście, to też musimy myśleć o nadwyżce finansowej, ponieważ musimy mieć potem pieniądze na utrzymanie tych inwestycji, a te wydatki będą jednak generowały to, że pojawią się koszty. Więc bardzo, bardzo 2022.
Jesteśmy rozmawiamy przez telefon w związku z oczywiście sytuacją covidową, dlatego może tutaj nam troszeczkę sygnał zanikać i troszeczkę zanika, także jeżeli bym prosił to żeby państwo stanęli w takim miejscu, w którym zasięg jest dobry. A propos tej dyskusji o tych gorzowskich pomysłach, to pytanie, czy to rondo przy Słowiance, pytanie od mieszkańca, który przesłał do naszej redakcji takie pytanie mailowe, czy to rondo tam jest potrzebne? Państwa zdaniem. Tomasz Rafalski.
Wie pan co, na pewno jest potrzebne nowe rozwiązanie komunikacyjne. Nie jestem specjalistą, który zajmuje się udrażnianiem, usprawnianiem ruchu miejskiego, ale wyobrażam sobie, że jeżeli budujemy w tamtym miejscu halę, do której może wejść 5000 mieszkańców, 5000 kibiców przyjedzie, potrzebny jest nam duży parking, potrzebny jest nam sensowny wjazd. Już w tej chwili są problemy, jeśli chodzi o parkingi pod basenem, pod naszym basenem Słowianka, więc wydaje mi się, że brzmi to rozsądnie, aczkolwiek nie jestem w stanie teraz na gorąco powiedzieć, czy to jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie komunikacyjne, ale fakt jest taki, że tamto miejsce wymaga w związku z tą nową inwestycją, potężną inwestycją zdecydowanych zmian, jeżeli chodzi o strukturę poruszania się samochodów, ale również komunikacji miejskiej.
Anna Kozak.
Proszę państwa, to się porusza w tamtą stronę w tych godzinach szczytu, czyli przed rozpoczęciem pracy i po jej ukończeniu, to na to przypadło, że stoi w korku, bo ten korek zaczyna się już w zasadzie od tego ronda przy Leroy Merlin do ronda następnego. I powiem Państwu, że moim zdaniem budowa tego ronda w okolicach Słowianki, tam niedaleko lodowiska, będzie bardzo potrzebna, ponieważ jednak rondo szybciej rozlodowywuje korki, aniżeli sygnalizacja świetlna. Więc ja uważam, że jest to bardzo potrzebne. Tam jeszcze by się przydały odpowiednie przystanki autobusowe, tak żeby ludzie mogli wyjeżdżać z miasta, wysiadać przy tym naszym obiekcie i korzystać z tych terenów rekreacyjnych.
Jeszcze jedno pytanie od słuchacza a propos właśnie pieniędzy z tego programu inwestycji strategicznych, bo słuchacz zapytał, czy dlaczego Gorzów nie stawia na turystyczne inwestycje i tutaj według niego idealnym byłoby zagospodarowanie drugiej strony warty w kolejny deptak i takie zamknięcie, z jednej strony mamy, przepraszam, bulwar, nie deptak, z jednej strony mamy bulwar z estakadą, z drugiej strony bulwar blisko galerii handlowych, powstającego urzędu skarbowego. Czy może miasto powinno w tę stronę iść? Tomasz Rafalski.
To takie dwa pytania. Dlaczego miasto nie stawia na turystykę? To jest pytanie, które ja zadaję także od lat, ponieważ uważam, że Gorzów jest bardzo korzystnie położony, jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne. Naprawdę mamy piękne, okoliczne tereny i sam Gorzów też jest ładnym i ciekawym miastem położonym na wzgórzach, dosyć zielonym. Więc no, nie stawiamy na turystykę, no wiemy to od lat. Dlaczego nie bulwar? No po pierwsze, znaczy mówię, no, to pytanie jest bardziej do prezydenta. Czy to by było dobre rozwiązanie? Nie w tym przypadku, jeżeli mówimy tu o inwestycjach dotyczących Polskiego Ładu. Ponieważ no, bulwar nie jest to infrastruktura, która służy mieszkańcom, tylko jest to, że tak powiem, taka część, powiedzmy, rozrywkowa. Ja powiem szczerze, że wydaje mi się, że byłby problem zagospodarowanie drugiej części, drugiej strony, przepraszam, warty, ze względów powodziowych, bo już doszły do mnie takie słuchy, że jest to potrzebne również na to, żeby było to swego rodzaju rozlewisko, ale nie wiem dokładnie, czy to jest prawda, ale jeśli chodzi o warty, już jesteśmy przy warcie, z kolei bardzo potrzebna i to od 7-8 lat już nie ma, jest kładka przy moście kolejowym, w którą mogliby się poruszać mieszkańcy i to jest akurat rzecz, o którą prezydent i urzędnicy mogliby zadbać.
Anna Kozak.
Moim zdaniem głównym powodem tego, że nie możemy skorzystać tutaj z tego dofinansowania na turystykę, to jest to, że nie jest to zgodne z priorytetem i celem tego akurat wniosku, gdzie składamy te podania o dofinansowanie. Natomiast my oczywiście inwestujemy w turystykę. Jest to troszeczkę oddalone wieloletniej prognozie finansowej na inny termin, ponieważ z pewnością teraz realizacji naszego jest to, że robimy główne ulice w mieście, czyli po zakończonych tutaj remontach Rodzego i ulicy Hawelańskiej możemy wejść wtedy w ulicy Kosyńskiej, czyli mamy jak gdyby tą główną arterię zamkniętą i już przed końcem mamy ode mnie jako wyremontowane w całości i możemy kolejne inwestycje po prostu. Więc myślę, że to jest, uważam, że słuchacz miał bardzo dobry pomysł na to, żeby właśnie te tereny zrobić bardziej rekreacyjnie i myślę, że warto nad tym się pochylić i to przeanalizować.
Ten sam słuchacz w mailu do redakcji zwraca uwagę na drogi, bo mówił, że miasto planuje już Kosynierów Gdyńskich, a zapomina, nie wiem czy zapomina, bo tak napisał słuchacz, o drugiej części wylotówki na Gdańsk, bo w tej chwili trwa tam wielka przebudowa i bardzo dobrze, ta droga jest potrzebna. 50 milionów miasto uzyskało dofinansowania rządowego i wykorzystuje te pieniądze i super, natomiast zrezygnowało z modernizacji tej istniejącej części tej trasy i chce to zrobić w kolejnym przetargu. Czyli tak, wybudowana zostanie nowa nitka drogi, natomiast ulica w części Walczaka, w części dzisiaj Zawadzkiej, czyli dawnej Bierzarina i tutaj Łukasińskiego w stronę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego pozostanie na razie nietknięta, a powiedzmy sobie to szczerze, woła o pomstę do nieba. Strasznie dużo dziur, nierówności. Można tam naprawdę stracić nerwy i nie tylko poobijać auto. I teraz pytanie, czy zamiast takiego remontu jak Kosiniarów Gdyńskich może dokończyć, tutaj trzeba było ten remont, to jest druga część tego pytania tego słuchacza, i też dalej Walczaka, przecież to od Ronda Gdańskiego w stronę centrum miasta też ta ulica wymaga poprawy. Jak państwo na koniec, to jest ostatnie pytanie, odnoszą się do tej części pytania słuchacza. Tomasz Rafalski.
No to są ciekawe spostrzeżenia. Ja rozumiem, że tych potrzeb takich drogowych typowo w mieście jest więcej niż te, które w tej chwili są realizowane, ale no tutaj muszę stanąć nieco w obronie decyzji miejskich. No, ani dlaczego? No budżet nie jest z gumy. Ten rok, który nas teraz czeka, nie będzie w zasadzie rokiem nowych, dużych inwestycji. Będziemy kończyć potężne inwestycje, które rozpoczęły się w tym roku albo nawet rok wcześniej i się przeciągają, ale fakt jest taki, że te pieniądze głównie pójdą na te stare inwestycje. Dlaczego zdecydowano się na Kosiniarów Gdyńskich, a nie na Walczaka lub drugą część wylotówki na Gdańsk? Podejrzewam, że ze względu na to, że chciano zamknąć pewien obszar miasta, cały wyremontowany. Widzimy, że to się wszystko łączy w całość. Mamy wyremontowany park Chrobrego, Mieszka, centrum miasta i tak dalej. I do tego jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o przepustowość, ulica Kosiniarów Gdyńskich, która również była, przecież jest, nie była, tylko jest w tej chwili w fatalnym stanie i wymaga też szybkiego remontu. I pytanie, gdzie my mamy postawić ten priorytet? Ja rozumiem, że ktoś, kto częściej jeździ ulicą Walczaka lub pędzi na Gdańsk, wolałby tamto, no ale to są już takie, że tak powiem, indywidualne potrzeby każdego tutaj mieszkańca. Jeden będzie, mi się wydaje, że dobrze, że zostało akurat postawione na ulicy Kosiniarów Gdyńskich, chociaż podejrzewam, że będziemy jako mieszkańcy jeszcze klnąć za przeproszeniem na to, jak ciężko się będzie jeździć po Gorzowie.
Oj, nie wyobrażam sobie tego remontu, jeśli chodzi o korki w godzinach szczytu. Zobaczymy. Anna Kozak.
Proszę Państwa, to jest tak, że całe działania są rozbite na pewną część lat i jest realizowane. No taki powiadamy z Pana Prezydenta, że zrobimy główne drogi w Gorzowie, które będą wychodziły od centrum. Je jak gdyby to uporządkujemy i będziemy wchodzili w kolejne etapy miejscowości naszej Gorzów. Jest to trudne, bo trudno jest ustalić priorytety, która droga jest ważniejsza, a która jest mniej ważna. Ale no, żeby zrobić jakąś inwestycję, no, trzeba się tego trzymać. Jeżeli chodzi o budżet na 2022, już od strony inwestycji, to jakbyśmy przeanalizowali rok 2021 do 2022, mamy jakieś 30 milionów mniej, więc uważam, że nie jest to aż tak bardzo mało, bo to jest 350 milionów na realizację inwestycji w Gorzowie na 2022. Natomiast problemem znowu, będę powtarzać jak mantra, są dochody bieżące, bo nawet gdybyśmy wzięli, kiedy uzyskali dofinansowania, dotacje czy kredyty, musimy mieć pieniądze na wkład własny, a te pieniądze z wkładu własnego by pochodziły właśnie z dochodów własnych, a te dochody własne mamy ograniczone. Także, dlatego tak to po prostu bywa, że niestety mimo szczerych chęci nie jesteśmy w stanie w danym roku budżetowym zrobić wszystkiego i musimy to etapować. Tak samo jak tutaj w przypadku tej obwodnicy północnej też ją etapujemy, tak w przypadku jak gdyby tutaj rozłożenia remontów na cały Gorzów. Myślę, że to jest dobry jednak pomysł, że dokończymy centrum, zrobimy główne drogi i potem przejdziemy w kolejne rejony Gorzowa, żeby tam też zrobić z tymi drogami porządek.
Dziękuję Państwu za poświęcony czas. Anna Kozak, dziękuję bardzo.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego i Tomasz Rafalski, dziękuję.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
Miłego dnia. Państwu dziękuję za uwagę. To była audycja Samorządna Lubuskie. Nazywam się Marcin Sasin. Hubert Pietroński realizował naszą audycję. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia.